With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokqui e Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 85 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna. Katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 85 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Senat Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza, naszego noblisty. Zrobił to po to, by w setną rocznicę śmierci tego wielkiego Polaka oddać należny mu hołd i przyczynić się do popularyzacji jego twórczości oraz idei zawartych w jego książkach, przede wszystkim patriotyzmu i przywiązania do tradycyjnych wartości. W uchwale zaznaczono także, że powieści Sienkiewicza były niezwykle popularne wśród wszystkich stanów, a wpływ pisarza na język polski jest trudny do przecenienia. Był i jest ambasadorem polskości, między innymi za sprawą niosącej uniwersalne wartości powieści pod tytułem Quo Vadis.
Zapraszamy Was na archiwalną pogadankę ojca Mariana Turczyka, który przypomni nam postać Henryka Sienkiewicza.
Witam Was, drodzy rodacy, miłe rodaczki, w staropolskim niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
W roku bieżącym przypadają wielkiego rocznicy wychowawcy naszego narodu, Henryka Sienkiewicza. Godzina różańcowa poświęca temu pisarzowi pogadankę, której tytuł pochodzi od miana, jakie nadał mu inny wielki Polak, Ignacy Paderewski, król bez korony i wódz bez miecza. Henryk Sienkiewicz, przedstawiciel arystokracji, trafił do serc prostych ludzi. Jego trylogię, na którą składają się powieści Ogniem i Mieczem, Potop i Pan Wołodyjowski, pragnie przeczytać każdy Polak. Powieść z czasów prześladowania chrześcijan w Rzymie, Quo Vadis, została przetłumaczona na wiele języków świata, a także dokonano kilku ekranizacji jej fabuły. Sama książka budzi do dzisiaj głębokie przeżycie religijne. Różne nadawano Sienkiewiczowi tytuły: strażnik wiary, obrońca kościoła, szermierz chrześcijaństwa, słup ognisty, wskazujący w ciemnościach niewoli prostą drogę dla narodu, wychowawca narodu, ostatni z niepokonanych królów Polski, wieszcz majestatu Polski i służby dla niej, władca serc, siewca pokoju, książę słowa, czaru i piękna. Świat uznał jego pisarski dorobek, przyznając mu literacką nagrodę Nobla w 1905 roku. 5 lat wcześniej, 25-lecie pracy pisarskiej, naród ofiarował mu w hołdzie willę w Oblęgorku, położoną w uroczej dolinie Gór Świętokrzyskich. Sienkiewicz szczerze kochał ojczyznę i to kochał ją taką, jaka była za jego czasów, zakuta w kajdany, z łańcuchami na dłoniach, zniszczonej niewolą szacie, ale niepokonana i dumna ze swej tradycji. Po powstaniu trylogii wielki mistrz słowa wyznał, że napisał ją ku pokrzepieniu serc. Naród odzajemniał się mu miłością, podziwiał go i otaczał czcią, ale miłował go szczególnie za to, że w chwilach bardzo ciężkich, kiedy Polacy nie mieli ni własnego państwa, ni rządu, ani wojska, kiedy ich brutalnie krzywdzono, gdy Prusacy poczęli ich wywłaszczać z odwiecznych siedzib i katować polskie dzieci za pacierz w języku polskim, gdy carowie rosyjscy zsyłali na Sybir najdzielniejszych i najszlachetniejszych synów polskich, on, znany i sławny w całym świecie, przemawiał w imieniu Polski i piętnował prześladowców. W liście otwartym zwrócił się do cesarza niemieckiego Wilhelma II: bezduszne i nieludzkie jest takie prawo, które nie bacząc na to, że nawet zwierz każdy musi mieć swe legowisko, zabrania Polakowi wznieść sobie na własnym kawałku ziemi dach nad głową. Miara w prześladowaniu ciał i dusz jest przebrana. Miara wobec Boga i ludzi. Straszne, głęboko niemoralne i nie dające się niczym usprawiedliwić są takie ustawy, na które odpowiedzią jest płacz tysięcy bezbronnych dzieci. A żelaznemu kanclerzowi Niemiec Bismarckowi, który miał powiedzieć, że siła jest przed prawem, przypomniał, że siła powinna mieć duszę, i to duszę wysoką i moralną. W przeciwnym razie stworzona przez niego potęga stanie się tylko zaporą rozwoju Niemiec. Kiedy w 1905 roku Sienkiewicz odbierał Nagrodę Nobla, powiedział do zachodnich mężów stanu: głoszono Polskę umarłą, a oto jeden z tysięcznych dowodów, że Polska żyje. Głoszono ją niezdatną do myślenia i pracy, a oto dowód, że działa. Głoszono ją podbitą, a oto nowy dowód, że umie zwyciężać. Słynny kaznodzieja, biskup Władysław Bandurski, w dzień urodzin pisarza złożył mu w imieniu całego narodu hołd czci, miłości i wdzięczności, nie przeczuwając, że pisze dokładnie 6 miesięcy przed jego śmiercią. Szalała wtedy pierwsza wojna światowa. Biskup Polowy odwiedzał legionistów Piłsudskiego w okopach i w szpitalach, a potem tak pisał do autora trylogii. Twoje książki czytane są tak żarliwie, z taką ochotą i radością, jakby były najżywszym napojem, od którego siła duszy zależy. Dla tych po szpitalach skazanych na bezczynność stwarzasz najpożądańszy świat, którym rozkoszuje się stęskniona za domem, za ojczyzną dusza. Wyobraźnia przechodzi orzeźwiającą kąpiel siły i rozmachu. Zakazuje zwątpienia, przeczy beznadziejnemu smutkowi i uczy się wierzyć w niespożytą moc narodu. W okopach naszego narodowego wojska, w szeregach zmartwychwstałych legionów polskich, wrażenie całkiem jest inne, a jakże dobroczynne. Czytają cię z zapałem, młodym duszom wierzącym w potęgę polskiego męstwa i zmartwychwstanie siły zbrojnej, potężny dech historii, wiejący z twoich kart, był ożywczym tchnieniem. Są pomiędzy nimi Kmicicowie, są i Wołodyjowscy, do ostatniego tchu wierni. Ożywia się dawna rycerska przeszłość, przybrana w nową szatę i w sini mundur szczerca, i podnosi polskość na wyżynę, z której widać daleke horyzonty i złotem wolności oblany świt jucznię polskiego państwa. 4 lata przed śmiercią Szenkiewicza ukazała się w Poznaniu książeczka pod tytułem Światła i kwiaty, zawierająca zbiór złotych myśli z jego książek. Społeczeństwo polskie, a zwłaszcza młodzi z pasją, pochłaniali jej treść tak, że w krótkim czasie doczekała się 3 wydań. Wyłania się z niej duchowe oblicze autora trylogii, zawiera bowiem mozaikę jego poglądów na różne sprawy życia, takie jak miłość, małżeństwo, emancypacja kobiet, literatura, poezja, muzyka, malarstwo, a także zagadnienia związane z wiarą, ateizmem, stosunkiem rozumu do wiary, grzechem, cnotą, sumieniem, szczęściem i śmiercią. Sienkiewicz wiele podróżował, dlatego w książeczce zawarte są też jego opinie i sądy o innych narodach, państwach, losach społecznych, o tak modnym wtedy socjalizmie, o polityce i stronnictwach. Jego myśli brzmią aktualnie także dziś, gdy po obaleniu komunizmu w Polsce powstało około 200 partii politycznych, tak skłóconych między sobą, że cała władza na powrót znalazła się w rękach dawnych komunistów. Oto wypowiedź Sienkiewicza. Źle Stańczyk, czyli błazen króla Zygmunta Starego, powiedział, że w Polsce jest najwięcej doktorów, w Polsce jest najwięcej polityków. Każdy przeciętny Polak to drugi Talera, drugi Maternych, drugi Bismarck. Nie brał nigdy udziału w życiu politycznym, nie zna historii, nie przechodził żadnej szkoły, nie robił żadnych studiów. Nic to. On polityk z Bożej łaski. On jeden widzi jasno. On jeden ma wyłączny środek. Jego dyplomacja powiatowa, miejska, krajowa to paneceum, najskuteczniejsze lekarstwo. Wszystkie dzieła Sienkiewicza są nacechowane pierwiastkiem prawdziwie ludzkim i religijnym, czcią i miłością do Boga, do Chrystusa i Jego Matki oraz do Kościoła. Umiał pięknie pisać o miłości ludzkiej, a w powieści Rodzina Połanieckich zaznaczył: wszystkie systemy filozoficzne mijają jak cień, a msza po staremu się odprawia, iż ona jedna obiecuje dalszy i nieprzerwany ciąg. Współczesny publicysta napisał z racji nakręcenia filmu Potop: ojczyzna i Kościół współpracują ręka w rękę u Henryka Sienkiewicza. W mowie wygłoszonej w Chicago po śmierci Sienkiewicza Ignacy Paderewski mówił: Henryk Sienkiewicz kochał wiarę ojców naszych. Kto by o tym wątpił, niech raz jeszcze przeczyta Quo Vadis, obronę Jasnej Góry z potopu, opis śmierci Longina Podbi Pięty, lub niech posłucha tej oto modlitwy, na której kończą się urywki z pamiętnika Aleksego Zdanoborskiego: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anie Śmiertelny, bądź pochwalon w dziełach Twoich. Kiedy oczy moje łzami zalane obrócę, tam Cię widzę, a kiedy widzę, tam Cię wyznawam. Otwieram skrzynkę pytań. Mamy w niej dziś list z Elmhurst, New York.
Moja mama miała wielkie nabożeństwo do siedmiu boleści Matki Boskiej. W książce do nabożeństwa go nie znajduję. Które boleści najbardziej dotknęły Marię? Kiedy to nabożeństwo przyjęło się w kościele?
Nabożeństwo siedmiu boleści Marii rozpowszechnili w kościele święty Aleksy Falconieri i jego towarzysze. Było ich siedmiu. Żyli w XIII wieku, a pochodzili z Florencji. Wspólnie założyli religijne stowarzyszenie ku czci Matki Bożej Bolesnej, tak zwany Zakon Serwitów Najświętszej Marii Panny. W roku 1215 miało im się ukazać Matka Boska, zapłakana z powodu toczących się wówczas wojen między miastami i prowincjami włoskimi. Ze zapowiedzią boleści Najświętszej Marii Panny stykamy się w ewangelijnym opisie obrzędu ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej. W proroczych słowach starzec Symeon przekazał jej wtedy, że miecz boleści przeniknie jej serce. Drugą boleść przeżyła Maria podczas ucieczki do Egiptu. Trzecią, gdy 12-letni Pan Jezus zagubił się w świątyni jerozolimskiej. Czwartą, podczas męki Pana Jezusa. Piątą, przy ukrzyżowaniu. Szóstą, przy zdjęciu Jezusa z krzyża. Siódmą, przy złożeniu Go do grobu. Kult Matki Boskiej Bolesnej jest znany również w Polsce.
Ja są, Jak wiecie, trwa w Kościele nadzwyczajny jubileuszowy rok Miłosierdzia Bożego.
Papież prosi, aby w tym roku jubileuszowym Kościół stał się echem słowa Boga, które brzmi mocno i przekonująco jako słowo i jako gest przebaczenia, wsparcia, pomocy, miłości. Niech się nie zmęczy nigdy ofiarowaniem miłosierdzia i niech będzie zawsze cierpliwy w umacnianiu i przebaczaniu. Kościół niech się stanie głosem każdego mężczyzny i każdej kobiety. Niech powtarza z ufnością i bez ustanku. Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje, co trwają od wieków.
W naszych programach łączmy się wszyscy w specjalnej modlitwie.
Panie Jezu Chryste, Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski, i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego. Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni. Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza, a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych. Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie, a żałujący dobry Łotr usłyszał zapewnienie o raju. Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do każdego z nas. O, gdybyś znała dar Boży, Ty, który jesteś obliczem widzialnym Ojca Niewidzialnego, Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie. Spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego. Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to, aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie. Niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga. Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem, aby jubileusz miłosierdzia był rokiem łaski od Pana, a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym. Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Drodzy słuchacze, pod koniec naszej audycji proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń. Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc kwiecień włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę kwietnia. Przez cały ten miesiąc Was i Wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej Dobrej Rady.
Na kwiecień Ojciec Święty podaje nam następujące intencje modlitw. Ogólną, aby rolnicy indywidualni otrzymywali należyte wynagrodzenie za swoją cenną pracę, oraz ewangelizacyjną, aby chrześcijanie w Afryce dawali świadectwo miłości i wiary w Jezusa Chrystusa pośród konfliktów polityczno-religijnych. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, aby nasze życie było ciągłym świadectwem o prawdzie zmartwychwstania i miłosierdziu Bożym.
We wtorek, trzeci dzień naszej noweny do świętego Antoniego, będziemy ją prowadzili przez 9 kolejnych wtorków. Proszę, weźcie w niej udział, polecając się wstawiennictwu tego wielkiego świętego, który jest także patronem godziny różańcowej.
W przyszłą niedzielę rozpoczniemy maj. Maj to miesiąc poświęcony Matce Bożej. W drugą niedzielę maja, w Dzień Matki, rozpocznie się w naszym apostolacie nowenna do Matki Bożej. Franciszkanie pragną włączyć do swoich modlitw wszystkie wasze intencje oraz szczególnie wasze żyjące i zmarłe mamy, a także wszystkie matki, podeszłe wiekiem i młode, polecając je Bogu przez szczególne wstawiennictwo Matki Bożej. Wspólnota Godziny Różańcowej serdecznie zachęca was do udziału w tej nowennie.
Cały czas pracujemy nad promocją ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą. Godzina różańcowa ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już ponad 80 lat. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454, Atoll Springs, New York, 14010.
Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was spokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat. Z radością zapraszamy was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem, pokój i dobro wam wszystkim.
Okra.